Proszę, usiądźmy i pozwólcie, że mając przed sobą dwie Biblie, jedna, której używaliśmy do roku 1975, na której się wychowałem, a też i większość z Was się wychowała i my jesteśmy do niej przyzwyczajeni, często ją cytujemy, często też i myślimy jej kategoriami. I tam jest taki werset, posłuchajcie, nie podaję gdzie, żebyście mogli posłuchać, a nie patrzyli, bo tu jest troszkę inaczej. Albowiem ci Dawid za wieku swego, usłużywszy woli Bożej, zasnął i przyłączony jest do ojców swoich, a widział skażenie. Jest to fragment kazania. I oczywiście chodzi o zmartwychwstanie. Ale kiedyś, przed laty, jak czytałem ten werset, to mnie zastanowiło coś innego. Dawid, którego dobrze znamy, żył te swoje 70 lat, a napisane jest, że za swego wieku, wśród ludzi, wśród których żył, a on opisuje szczegóły różne w swoich psalmach, więc znamy troszkę kulisy jego życia. Też znamy z ksiąg Starego Testamentu o nim dużo szczegółów. I więc wszystkim tym ludziom, całemu pokoleniu, on usłużył woli Bożej. Zawsze słyszałem, że taka jest wola nieba i z nią się zawsze zgadzać trzeba. Nie wiem, czy to jest gdzieś w Biblii, czy to gdzieś, jak myślicie. To jest porzekadło. To jest przysłowie. To nie jest w Biblii. I to porzekadło mówi, że trzeba głowę zwiesić. Taka jest wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba i tak człowiek jest przytłoczony tą wolą z nieba. Ale z kolei widzę, że Dawid nie tak odbierał wszystko. Dzisiaj wyczytałem sobie rano moje rozdziały z tej książeczki, prawda? Według tej książeczki. Tam właśnie było powiedziane, jak to odesłali go książęta filistyńscy, mówią, żeby z nim nie jechał na wojnę i dobrze, bo tam zginął Saul i też jego przyjaciel Jonatan. I gdy wrócił z kolei jego miasto, które otrzymał Syklak, rodzina, żony, dzieci, wszystko zostało spalone, oni w niewolę. Lud chciał go, jego żołnierze chcieli go ukamienować. Zobaczcie, namaszczony, a takie ma przeżycia. I co jest powiedziane o Dawidzie? Radził się Pana, trzyma jechać i odbić uprowadzonych. Pan mówi, jedź, odbijesz. I Dawid się zawsze radził Pana. A więc jest dla nas przykładem człowieka, który jako Boże naczynie, jako dar Boży, przeżył wśród ludzi i przyniósł im wielkie błogosławieństwo. Też taki wielki ulubieniec mój, i nie sądzę, że to tylko mój, ale i wasz, apostoł Paweł, jako Saul jeszcze, gdy był w Damaszku i tam niewidomy siedzi, prawda, i Ananiasz, pewien z uczniów, którego wcale nie znamy, tylko ten jeden przypadek, gdy się on pojawia. I co Bóg mówi do Ananiasza? Tam jest Saul, ten prześladowca. No tak, wiem, znam. A to jest moje naczynie, naczynie wybrane, który moje imię zaniesie przed wielkich i małych. Idź i usłysz mu. A więc Paweł jako naczynie. Innym razem, gdy miałem wykłady dla młodzieży, szczególnie o sprawach intymnych, i gdy trzeba było czytać 1 Tesaloniczan 4, nie otwierajcie, bo to jeszcze nie jest, trzeba było czytać ten werset, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Tam po grecku jest wyraz naczynie, nie ciało. Aby każdy z was umiał utrzymać swe naczynie. Ciało jako naczynie. To jest oczywiście już komentarz ciało. Ale pomyślmy, to jest naczynie. Pamiętam, że podczas studiów, gdy do nas przyjeżdżali bracia i robili nam takie rekolekcje, wykłady biblijne, i brat Jan Kędzior, znacie, z Głębca, z Wisły Głębiec, przyjechał i miał wykłady. To był rok 64 bodajże. I pamiętam wyraźnie, jak wtedy on, mówiąc o różnych sprawach duchowych, dał taki przykład. Mówi, i tam takie było źródełko. I płynęła woda. A tam na łańcuchu wisiał kubek aluminiowy. I wiadomo było, do czego on służy. Każdy sobie przyszedł, prawda, napił się piaskiem, troszkę tam oczyścił kubek, wypłukał i powiesił. I tak wszyscy mogli z tego kubka korzystać. Pewnego razu ja jadę na swoim motorku i chcę się napić, podchodzę, oj, jakoś tak cuchnie. Chyba woda w tym źródełku. Wylał, jeszcze raz, cuchnie. Napił się tak, no, dobra woda. Okazało się, że przed nim ktoś jechał pomysłowy i zabrakło mu benzyny w motocyklu, a drugi jechał i kubka użyli, żeby benzynę przelać. Potem wyszorowali piaskiem, ale zapach został. Na długo. I tak właśnie nasze naczynie. Czasem może być czyste, nie musi być takie już bardzo brudne. Patrzymy, jest czyste, ale zapach zostanie. A przecież mamy być wonnością Chrystusa, a nie jakąś inną. I to właśnie to znaczenie naczynie. Jako moje naczynie, które usłuży, zaniesie moje imię. Imię niesfałszowane. Ja się pomyślałem sobie, że i ja, i każdy z nas żyjemy w swoim pokoleniu i mamy usłużyć woli Bożej na tej ziemi. Nasz przykład mówi, Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął. To była służba, on ją wykonał, ale tamten przykład mi się bardziej podobał, że usłużył woli Bożej. I przez chwilę pomyślmy, co to jest wola Boża. Bo właśnie gdy ja usiadłem sobie i tak jak z wami teraz rozmawiam, tak samo i ja rozmawiam, no powiedzmy, że sam sobą, chociaż to nie sam sobą się rozmawia. No i tak sobie rozmyślam i wtedy przychodzą różne myśli, które potem tworzą to, o czym się głosi w kazaniu. I wtedy przyszła mi myśl, no zobacz najpierw do słownika języka polskiego, to znaczy wyraz wola. I spojrzałem i tam znalazłem 5 wyrazów. Pierwszy z nich to zamiar. A więc wola to jest jakiś zamiar. Ktoś ma jakieś zamiary. Powiedzmy, rodzi się komuś syn i patrzy, że ma długie palce. Będzie pianistą. Już tata sobie planuje, że jego synek będzie pianistą. No taki miałem przypadek. Potem mówi, no i rozczarował mnie, jest prawnikiem. Mówi, nie, nie lubi muzyki. A więc Bóg ma wobec nas dobre zamiary. On jest twórcą i dokładnie nas zna tak, że jak Jeremiasza jeszcze w łonie matki widział i wiedział, kim będzie ten młody mężczyzna, człowiek później, gdy będzie usługiwał. A więc Bóg ma właściwe zamiary, najlepsze zamiary dla nas i dla siebie. Drugie słowo to jest plan. Ja lubię pewien werset z księgi Izajasza, 49. Oto na dłoni mojej wyrysowałem cię. Twoje mury zawsze są przede mną. Pomyślałem sobie, czytając ten werset, dłoni. Z 5 zmysłów naszych, które posiadamy, najczulszy jest nie wzrok, nie słuch, dobrze wiemy, nie węch, też dobrze wiemy, i nie smak, ale właśnie zmysł dotyku. To jest najczulszy z naszych zmysłów. Też, gdy chodzi o dłoń, to jest dzieło sztuki. Gdy chodzi o precyzję, gdy chodzi o unerwienie, umięśnienie, nie ma takiego organu w naszym organizmie, jak właśnie dłoń. I właśnie na tej dłoni spróbujmy sobie coś tam narysować, będzie nas łaskotać. A weźmy coś sobie tak ostro i zacznijmy, żeby krew płynęła, to będzie nas bardzo boleć. To jest unerwienie. I właśnie na dłoni nas, w swojej dłoni nas, nasz Bóg Ojciec wyrysował. I stąd zawsze, zawsze ma nas, wszystkimi otrzyma, bo weźmie dłoń i patrzy na Twoje, moje życie. I to jest właśnie dobry plan, najlepszy plan. Inny wyraz w tym słowniku to chęć. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli potępieni, bo są tak obrzydliwi, jak ten młody Sosulski, który pomyślał tak obrzydliwie o mnie, wczoraj o tym mówiłem, tak? Ale wszyscy byli potępieni, bo jak ta Samarytanka już 5 miała i 6, to w ogóle jest do wyrzucenia, tak? Nie, napisane jest, że mimo iż Boga obrażamy naszym życiem, tak, obrażamy Go, jako ludzie, jako grzesznicy, nie mówię my, jako chrześcijanie, nie, ale teraz mówię jako ludzkość. On jest cierpliwy, długocierpliwy, a wyraz cierpliwość znaczy cierpieć, w polskim języku to wyraźnie widać, cierpieć, długocierpieć. I Bóg chce, aby wszyscy ludzie przyszli do poznania prawdy. By byli zbawieni. To jest właśnie Boży zamiar, ale i Boży plan w Chrystusie Jezusie i Boża chęć. Bóg chce. I on sprawia chcenie. A też daje i skuteczne wykonanie człowiekowi. To jest Boża łaska. Wyraz czwarty to zasady. Zasady. Są prawa, są przepisy i są zasady. I niektórzy ludzie, na przykład sędziowie, gdy mają być sprawiedliwi, niezawiśli, posłowie, gdy mają, wiecie, zachowywać się też nieskazitelnie, czasami tak na granicy prawa oscylują. I potem, gdy przychodzi do komisji dyscyplinarnej sejmowej, to mówią, no, prawa nie złamał, ale zasady etyki zostały tutaj naruszone. Nie możemy go skazać, no ale właściwie to niegodnie postąpił. To są właśnie zasady. Na przykład, gdy jeździmy samochodem, to zasada prawej ręki. To nie jest prawo, ale zasada. Oczywiście ona też weszła jako przepis, ale była zasadą. I w Anglii to szczególnie widać, kto był w Anglii samochodem, to jak gdyby jechałem tylko z promu, usiadłem i musiałem przestawić swoją mózgownicę, prawda, na lewo, na ruch lewostronny. Że on mówi, co się stało? Ja mówię, poczekaj, muszę pomyśleć, bo to wszystko. I dobrze, i tak by się potem udało, wolno, a raz bym wpadł pod auto, bo zadziałała mi polska zasada. I tam się właśnie jak jeździ, tam jest dużo tych rąd, to bardzo się płynnie jeździ. Właśnie dzięki temu, że mają ruch lewostronny i zasadę prawej ręki. U nas to się blokuje przez prawą rękę. Jest blokada momentalnie i się robi zator. Natomiast u nich to bardzo ładnie płynie, bo prawa ręka ułatwia i się w lewo skręca i się łatwo jeździ. I właśnie są zasady. I one są w nas wryte, wypisane Bożym rylcem, Bożym palcem. I one są niezmienne. Dlatego też i wiedzmy, że Bóg ma zasadę. Wczoraj podkreślałem, że Abraham wiedział, że Bóg nie chce ofiary z człowieka. To jest zasada. I on nie złamie jej nigdy. I teraz, gdy żąda ofiary ze syna, to Abraham nie wiedział, co będzie. Mówi, no coś będzie, ale on z siebie, on nie może siebie zaprzeć. To jest zasada, której on nie złamie nigdy. A więc to jest właśnie Boża wola. I na koniec postanowienie. Według jego postanowienia, decyzja, to jest prawodawca. Jesteśmy zbawieni, powołani, usprawiedliwieni. No, na czym polega na przykład usprawiedliwienie? Chrystus za nas umarł. Myśmy w Niego uwierzyli, grzechy nam przebaczył, myśmy się w Nim skryli, ale diabeł cały czas mówi, dobrze, dobrze, to wszystko Chrystus, ale On jest gałgan, zobacz, na filmie to wszystko widać, co On robił i to jest nie do zaprzeczenia. To są fakty historyczne. Bóg mówi tak, ale ja wydaję dekret o wymazaniu z ksiąg skazanych. Ja teraz wydaję decyzję, że nigdy nie zgrzeszył. Kto? Ten właśnie XY nigdy nie zgrzeszył, bo krew mego syna go oczyszcza i ja go usprawiedliwiam. Jak ktoś miał jakieś skazanie, był skazany i tak dalej, i wszędzie pisał skazany i tak dalej, aż mija mu 15 lat. Otrzymuje pismo, że już zostało wymazane z ksiąg tam w Warszawie. I znowu, gdy pisze karalny, pisze niekaralny. A żona mówi, no jak to, czyż byłeś? Ale już minęło. Pisze niekaralny. A więc to właśnie jest postanowienie Boga Wszechmogącego. I właśnie polski język nam mówi, co to jest ta Boża wola. Było czytane z Ewangelii Jana o tej naszej Samarytance. I tam właśnie jest, drodzy bracia i siostry, też słowo, które kiedyś mnie tak bardzo zastanowiło. Posłuchajmy. Wrócili do Pana Jezusa uczniowie, bo pojechali do supermarketu tam nakupić, prawda? Przywieźli różne jedzenia, przynoszą Panie, śpieszyliśmy się, no ale były kolejki, no żeśmy się dojechali. No jedz. A on mówi, nie jestem głodny. Czyżby ktoś mu przyniósł coś do jedzenia? A on mówi, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Przynajmniej jeszcze nie wiedzieli. Potem to chyba już wiedzieli, ale teraz nie wiedzieli. Jakiś to pokarm. Moim pokarmem jest, dokończcie, pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Czy znamy wartość tego pokarmu? Pewien młody właśnie, teraz kaznodzieja dzisiaj, ale to jeszcze był taki początkujący kaznodzieja, miał około 18 lat. Jechał w pociągu i tak czuję, że z tymi ludźmi, którzy tak rozmawiają, sobie siedzą, prawda, wtedy pociągi najczęściej były osobowe, długo jechały, więc było dużo czasu. Powiedz tutaj coś o mnie, o Jezusie, wyjmij Nowy Testament. A on był taki wstydliwy, wiecie. Testament miał schowany w plecaku głęboko. Zamiast tutaj, no taki, siedzi i się zwije, wije, skręca, no w końcu wszystko przeszło, wysiadł z ciężkim sercem przed tym plecakiem. Taki niezadowolony, tak go tu jakoś męczyło. Wiecie, jak to jest, nie? Potworne. I potem, gdy wraca już z tej wycieczki do domu, czuje, że ma wstać i wyjść na korytarz. No, no ale korytarze palą z kolei. On też nie lubi, no ale to już taka jest sprawa, że może sobie zrobić. Nie? I wyszedł. Tylko, że miał techowo, miał testament już w kieszeni. Ale nie przypuszczał, że tam trzeba będzie. Jak sobie stanął, stoi. Jakaś wyszła dziewczyna, troszkę starsza od niego, stanęła, zapaliła papierosa i sobie jak stoi pali. On czuje, żeby do niej zagadać. Nie o paleniu papierosów, ale w ogóle. No, ale co ma zagadać? No, przecież tam książkę czytał, zapyta ją, prawda, dokąd jedzie i tak dalej. Więc zapyta ją, dokąd jedzie. Ale to ona pomyśli, że ja ją podrywam. No to, no, ale, no wiecie, i zaczął to robić, chociaż też nie chciał. I się okazuje, że bardzo łatwo zeszło im na tematy życiowe. Na problemy różne. On nawet zauważył, jak wyjął Nowy Testament, psalm ten, to, tamto i zaczął je czytać. Ona się przybliżyła, a wzięła do ręki, papierosa zgasiła, schowała, włożyła, zaczęła czytać i tak sobie miło spędzili kilkanaście minut, aż ona wysiadła. Ale nie miał żadnego adresu. I nie miał na czym pisać, więc na tym testamencie napisał jej adres, telefon tam do zboru, gdzie właśnie ona wysiadała i jej dał ten testament. Wiecie, z jakim szczęściem on wsiadł do przedziału? W jakim szczęściu żył przez cały tydzień? Przepełniała go wielka radość. I właśnie usłużyć woli Bożej, dokonać tego dzieła, do którego Pan nas pobudza w danej chwili, to jest ogromny pokarm, że potem nawet się jeść nie chce. Kochani, tutaj był też czytany taki bardzo ważny werset z listu do Kolosan. Abyśmy doszli do pełnego poznania woli Bożej. Tutaj bracia też wspominali często o woli Bożej, mówili, szczególnie Tadeusz wspominał pod koniec, dlaczego tak ważne jest, abyśmy tę wolę Bożą brali pod uwagę. W pierwszym liście Jana, może też nie otwierajcie, żeby czasu nie uprzedzać, znaczy nie korzystać, wykorzystać za bardzo, jest powiedziane, że świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Więc na wieki trwa Boże Słowo. Na wieki też trwa ten, kto wykonuje Boże Słowo i Bożą wolę. I w naszej modlitwie, którą uczymy się od dzieciństwa, jest tam powiedziane: Ojcze nasz, Ty jesteś w niebie, święcie imię Twoje, jak dalej? I właśnie od razu jest, po tej doksologii, pierwsza prośba z tych kilku próśb, pierwsza jest, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ja pomyślałem sobie, a mama mi mówiła, że gdy byłem mały, gdy byliśmy jeszcze na Syberii, uczyła mnie modlić się i modliłem się po rosyjsku, mówiliśmy tam po rosyjsku, w tych warunkach, tam w końcu przebywała prawie 5 lat. I gdyśmy powiedzieli tutaj, bądź wola Twoja i chleba naszego powszedniego, a ja się odwracałem, mówię, chleba nie tu. Czyli chleba nie ma. I dalej się już nie modliłem. Byłem zły, dlatego że nie ma chleba, że ja głodny jestem cały czas. Bo szliśmy do piekarni, mama mnie niosła oczywiście na ręce. Gdyśmy tam to wracali, niosła chleb uklejony, taki twardy, ciężki, gliniasty chleb dla ojca mojego, dla niej i dla mnie. Ja tak sobie siedząc wydłubywałem ten chleb. A on był taki bardzo gliniasty, tam były takie kawałki słomy. Słomy. Mama ten chleb ma do dzisiaj jeszcze, może wam pokazać, jak u niej będziecie. I ja ten chłopiec dwuletni wygrzebywałem wszystko i tylko sama skorupa została dla ojca i dla matki. No dlatego ta moja wściekłość była taka dziecięca. Chleba nie tu i się nie modliłem, wstawałem z kolan i się nie modliłem. Mówi, ty byłeś no, krnąbrny już od małego. Ale bądź wola Twoja, to się modliłem, bo to było wcześniej. I później, gdy dorosłem, gdy byłem już człowiekiem wierzącym, pomyślałem sobie, dobrze, Ale Panie, gdzie ta wola Boża ma się wykonać? Czy w Afryce? Czy gdzieś tam daleko? A Bóg mówi, nie. Jak kiedyś grałeś piosenki takie różne głupie, to pamiętasz, że taka piosenka jedna mówiła, ten twój kawałek podłogi? No pamiętam tę piosenkę. No właśnie, co mówił brat Tadeusz. Zakreś to kółko pod swoimi wokół siebie i Panie, niech Twoja wola, która jest w niebie, stanie się na ziemi tu, pod moimi stopami. Czyli ja muszę tej Twojej woli usłużyć i ją wykonać. Teraz pierwsza sprawa. Zgodzić się z tym, że Boży plan, Boży zamiar jest najlepszy i my chcemy temu zamiarowi Bożemu na tej ziemi usłużyć. Ta Boża wola sprawiła, że ja jestem zbawiony, a teraz muszę jako zbawiony, jako naczynie Chrystusowe innym ludziom zanieść to, co On chce. I muszę to przyjąć i tu właśnie, gdzie stoję. Teraz tu wykonywać tę pracę jako sól ziemi, jako światłość, jako list Chrystusa, jako woń. A więc mogę stać w miejscu. Mogę stać w miejscu i tak wtedy wszyscy to z tego mogą korzystać. A teraz pojawiła mi się następna trudność. Wiecie, ciągle są trudności, jak się czyta Biblię. Ja lubię te trudności. I wam tę trudność chcę przedstawić. Efezjan, 1:10. I ten apostoł Paweł właśnie, mówiąc o wielu sprawach, w 10:1 Efezjan mówi tak, oznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej. Tajemnicę woli swojej. W innym rozdziale, rozdziale trzecim, znów mówi o tym, że on wywiódł tajemny plan na jaśnie. Wola Boża jest tajemnicą, jest tajemna. Pamiętam, jako dziecko byłem na nabożeństwie czwartkowym w Krakowie, żeśmy klęczeli, modlili się. I to jakaś siostra prosiła o modlitwę jakieś dziecko, które było ciężko chore, umierające. I cały zbór, kilkadziesiąt osób, takie była przejęta, a jakaś tam pani była. Pani to jakaś przyszła ze mną, ta usiadła. Mówi, zaraz. Mówi, ja w kwestii formalnej. Wiecie, tak niespotykane na nabożeństwie. No ale. Mówi, skąd wiecie, że to dziecko nie będzie mordercą? I się modli, żeby ono żyło, to lepiej niech umrze. To Bóg wie. Bóg wie, czy to będzie geniusz, czy zwykły obywatel, czy też morderca. I wiecie, jak nam to zabiła klina? A jako dziecko siedziałem, tak się przysłuchiwałem temu wszystkiemu, co to dalej będzie. I mój ojciec wstał, jakoś tak spokojnie wyjaśnił, że tak, to tak może być, rzeczywiście tak się może stać, ale to Bóg wie i my na wszelki wypadek o nie się pomodlimy. No i tak się jakoś udało wybronić. A więc tajemnica woli Bożej. Ale pomyślałem sobie, że niekoniecznie musimy podchodzić do tego, że to jest tajemnica, której nigdy nie poznamy. Bo sobie pomyślałem znów o mnie, gdy miałem 5 lat. I ojciec mój dużo lubił czytać, miał dużo różnych książek. Dzisiaj ja jestem jego spadkobiercą tych książek. I właśnie ja zawsze chciałem czytać. Ja siedziałem i tam, gdzie obrazki, to owszem, ale gdzie sam druk, postanowiłem się nauczyć czytać. I miałem 5 lat, zacząłem, była rzecz wtedy nienormalna, bo dopiero w wieku lat 7 się uczyło czytać, dzisiaj już troszkę wcześniej, ale wtedy... I jak już przeczytałem, kiedyś w tramwaju jechaliśmy optyk, OPT, optyk, mamo, optyk i cały tramwaj, ha, bo mama mówi, no Kazio się wreszcie nauczył czytać. No, jak do domu przyszedłem, zacząłem czytać gazety, Echo Krakowa. Zacząłem od gazety, bo to ona była pod ręką najbliżej. I jak mi się cieszyłem, że przeczytałem całą szpaltę, składając litery po literze. I wreszcie druk i książki przestały być dla mnie tajemnicą. Bo się urodziłem w rodzinie ludzkiej, a ludzie wynaleźli druk, bo dorosłem, o czym tu była wcześniej mowa, bo teraz, mając lat 5, umiem już składać litery i czytać, więc zacząłem czytać. I stąd moja pierwsza lektura to właśnie była w pustyni i w puszczy. A więc, żeby poznać tajemnicę woli Bożej, trzeba się urodzić w Jego rodzinie, w Bożej rodzinie. Ale potem trzeba dorosnąć i się nauczyć czytać. A gdy się nauczymy czytać, to wtedy będziemy znać Bożą wolę. I dam przykład. Pan Jezus mówi, strzeżcie się kwasu faryzeuszów. A oni między sobą, no i zobaczcie, chleba żeśmy nie kupili. Tak to z nimi można porozmawiać. Z Piotrem Pan rozmawiał, wczorajśmy mówili, Piotr znów coś innego. ci do Emaus szli, prawda? Serce pałało, ale rozum nie pojmował. No i jak tu z nim pracować? Ale Pan mówi, kochani, nie oddalajcie się od Jerozolimy. Czekajcie na obietnicę Ojca, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. Wyraz obietnica, tak na marginesie, nie występuje w Starym Testamencie. Jest tam przyrzeczenie, ale nie ma wyrazu obietnica. Po raz pierwszy wyraz obietnica występuje w Nowym Testamencie i to właśnie w tym miejscu. Po raz pierwszy. I oni pilnie czekali w dzień 50. Zobaczcie, gdy na nich wstąpił Duch Święty, nagle Piotr, rzemieślnik, prosty człowiek, jak rozumie Słowo Boże, Księgę Joela, jak piękne kazanie wygłosił. Potem, gdy się tyle ludzi, 3000 ludzi do chrztu zgłosiło, umiał to zorganizować. Jestem pełen podziwu. Dlatego, że nagle zaczął rozumieć wolę Bożą na bieżąco. Wiedział, co zrobić w danej chwili. Idzie do świątyni, pieniędzy nie ma. I co to zrobi? O! Pieniędzy nie mam, wiesz, ale co mam, to ci daję? W imieniu Jezusa wstań i chodź. On nie wiedział, że tak będzie. Nie wiedział. To był przypadek dla niego, ale Bóg to zrządził. On był gotowy, on znał Bożą wolę, wiedział, co zrobić w danej chwili. Piotr wchodzi do domu Eneasza, Eneasz leży chory. Nagle on czuje, że coś ma powiedzieć. Co powiedział? Eneaszu, wstań, uzdrawia cię Jezus Chrystus. To nie było automatyczne działanie. To było spontaniczne, z natchnienia. Ale dlatego, że znał wolę swego Pana na teraz. Dlatego też, kochani, my poznamy wolę Bożą, gdy będziemy znać Pana. Gdy pozwolimy Mu się wykształtować w pełni Ducha Świętego, gdy będziemy znać Boże Słowo, to też i wolę Bożą będziemy znać na bieżąco, bo On nas traktuje nie jako sług, było mówione, lecz jako przyjaciół. I teraz właśnie ten tekst z Kolossa, który czytał wczoraj na początku brat Bogusław. I pamiętamy właśnie, tam jest powiedziane bardzo wyraźnie. Posłuchajcie. Dlatego od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Przez chwilę pomyślmy nad tym wersetem, bo Paweł tu zawarł bardzo ważne sprawy. Oni już poznali ewangeliczne słowo prawdy, mają już wiarę, miłość i nadzieję, to wcześniej jest powiedziane, Kolosan pierwszy rozdział, ale w tym miejscu on mówi, żebyście potem mogli przynieść plon, owoc godny Pana, to wcześniej, potem wszystkim musicie teraz, jako ludzie już dojrzali w Chrystusie, dorastający do wymiaru Chrystusa, teraz musicie dojść do pełnego poznania Jego woli, nie cząstkowego poznania Jego woli, do pełnego poznania Jego woli we wszelkiej mądrości, nie tylko w jednej mądrości, tylko jakiejś jednorodnej mądrości, we wszelkiej mądrości i w duchowym zrozumieniu. To jest bardzo ważny temat na całą konferencję. Pełne poznanie. Nie tylko cząstkowe. Wszelka mądrość i zrozumienie duchowe, a nie rozumowe. Rozumne, ale nie rozumowe. A więc trzeba się uczyć woli Bożej. Ja sobie tak przypomniałem i tu zaznaczyłem sobie pewien psalm, posłuchajcie. Dawid się modli, naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś moim Bogiem. Niech duch dobry Twój prowadzi mnie po równej ziemi. Piękny tekst, ja mam kazanie na ten temat właśnie. Bardzo piękne kazanie udało mi się wygłosić w Pruszkowie na ten temat. Piękny. To jest piękny tekst o tej równej ziemi, o prowadzeniu przez Ducha Bożego, przez dobrego Ducha Bożego. Ale też naucz mnie czynić Twoją wolę. Więc Dawid cały czas zależało mu na tym, aby się uczyć, wykonywać tę Bożą wolę. I oto apostoł Paweł. Bóg go użył tu i tam, prawda? On cały czas jest pokorny, a pokorny musiał być. Dlatego, że co któremu służył, ja podziwiam go, gdy chodzi o Korynt, 18 miesięcy napracował, a potem z niego tak kpili, szydzili, prawda? I wiemy, jak on, aż pisał do nich list drugi ze łzami. Tam znów uzdrowili człowieka, a więc już tam krowy, te, prawda, zarżnęli i robią dla nich ofiarę. Mówi, nie, 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 o, ty jesteś Zeusem, ty Hermesem, nie, my zwykli ludzie. Zwykli ludzie? Aha, dawaj. I ich ukamienowali, właściwie Pawła ukamienowali. Wiecie, także ja się nie dziwię, że on był pokorny. W takich warunkach to on trudno było nie być pokorny. Ale dzięki temu Bóg go uczył prawdziwej pokory, bo co to jest pokora? Tak po grecku ja wziąłem sobie dosłownie, ten wyraz oznacza umysł nisko położony. Taki umysł wdeptany w ziemię. A taka definicja, którą sobie stworzyłem z tych wszystkich, no, no, z tych wszystkich słów i tak dalej, to jest umysł, w którym nie ma żadnej chęci wywyższania się. Chęci nawet wywyższania się. I pokorny człowiek nawet o tym nie wie, że jest pokorny. Kiedy zapytałem w pewnym zborze, kto z was jest mądry, niech podniesie rękę, nikt nie podniósł ręki. Kto jest głupi, nikt nie podniósł ręki. Kto jest pokorny, nikt nie podniósł ręki. Kto jest pyszny, nikt nie podniósł ręki. Ja już nie wiedziałem, ja mówię to, hej, czy by ktoś słyszy? Okazało się, że wiecie, to są właśnie trudne sprawy. I nikt nie wie, czy jest pyszny, czy też ma poczucie godności. Nikt nie wie, czy jest pokorny. No, to są trudne sprawy. Dlatego też Bóg posłał nas Ducha Świętego i On bada duchy. On wie, co w nas jest. I trzeba się tej uczyć woli Bożej w duchowym zrozumieniu, w pokorze, w mądrości. I wiecie, wtedy sobie, gdy tak to czytałem, nagle przypomniałem pewien werset, znalazłem go i też sobie zaznaczyłem. Jan, 5 rozdział i wiersz, już znajdę, 30 wiersz. Jan 5, 30. I tu jest taki pewien problem. Posłuchajcie. Nie mogę sam z siebie, mówi Jezus, nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić wolę, nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Ja gdy ten tekst sobie spojrzałem na niego tak na nowo, w kontekście tej woli Bożej, pomyślałem, no tak, rzeczywiście jest napięcie. Jest napięcie, które ja przeżyłem po raz pierwszy, i stąd pamiętam, na początku mojej wiary, właściwie to już kilka lat mojej wiary, gdy jeszcze byłem studentem, to był początek, gdy był luty, egzaminy, najtrudniejsze dwa egzaminy zdaliśmy z moim kolegą Jurkiem Racem i Pan nas posyłał właśnie do Brzeżawy, przez Sanok, byśmy tutaj widzieli Sanok, potem przez Zagórz tamtego. No normalnie to byśmy jechali przez Dobrą tam, przez Brud i tak dalej, no, i pieszo, ale tu trzeba było jechać dookoła i potworne śniegi wtedy spadły. To było tak, do dachów autobusu. I myśmy do Zagórza dojechali i koniec. Siedzimy i koniec. Autobusów nic nie ma. Co dalej? I właśnie to już nie o to chodzi, co było dalej, ale przed wyjazdem. I moja narzeczona, czyli obecnie żona, wiedziała, że ten tydzień, te 9 dni będziemy mieć wolne, będziemy razem. Ja przyjechałem na spotkanie, ale już moją walizkę zostawiłem w przechowalni pociągu. Pociąg był wieczorem, ten właśnie nocny pociąg, prawda, był wieczorem. No i tak chodzimy, już jest godzina 7:30, już o 8:00 już muszę jechać autobusem na dworzec. Jak nie powiedzieć, że ja wyjeżdżam na ten cały czas? Już przed drzwiami, gdy odprowadziłem tam, gdzie mieszkała u pewnej siostry ze zboru, ja jej mówię, wiesz, Lusia, ale ja muszę jechać tam tak, zaraz. No i wiecie teraz. No szok, no i tego ja mówię, ale no wiesz, bo się modliłem i tak dalej, no już przestań tak duchowo mówić, prawda? Czy ty chcesz jechać, czy nie chcesz jechać? Ja mówię, ja bym chciał być z tobą, ale muszę jechać, a czy ty chcesz, czy nie chcesz? No wiecie, tak konkretnie mnie zapytała, do dzisiaj mnie tak pyta zawsze konkretnie. Ja mówię, wiesz, no chcę być z tobą, no zostań. Ja mówię, ale muszę jechać, no ale sobie nikt nie każe, tylko ci pan każe, no pan mi każe. Ale czy chcesz, czy nie chcesz? Ja trwało 10 minut. Ja mówię, chcę jechać. Czy nie chcesz być ze mną? Ja mówię, ale chcę być z tobą. To się zdecyduj, czego chcesz. To była dla mnie wielka lekcja, ta rozmowa przed tymi drzwiami. To była wielka dla mnie lekcja. Że co chcę według ciała, jako ja, a co chce, bo Pan chce. Czy ja rzeczywiście chcę to, czego On chce? Czy to jest tylko rozkaz, jako sługa wykonam, jako niewolnik? Czy wykonam jako przyjaciel? Jako współpracownik, jako syn? Ja powiedziałem tak. Ja chcę tam jechać, bo Pan chce, żebym pojechał. A więc jedź sobie. Obróciła się i poszła. No i nic. Z ciężkim sercem pojechałem. Pan nas przeprowadził w końcu, byśmy tam brnęli przez Ustrzyki, z Ustrzyka aż tam do Krzyżówki. I potem żeśmy brnęli, żeśmy przyszli cali, mokrzy, ale żeśmy dotarli. I tam potem Pan błogosławił, uczcił Duchem Świętym i tak dalej. No wiecie, było wspaniale w tej Brzeżawie. Wtedy gdyśmy byli. I wróciliśmy do Warszawy o właściwej porze. Gdyśmy wrócili, ja tam spotkałem się z nią, gdzie byliśmy umówieni. No okazało się, że jej ten czas minął no błyskawicznie. Nadrobiła zaległości, zrobiła dwa referaty, wszystko. Nawet nie zauważyła, kiedy jej to minęło. Przeszczęśliwa. I myśmy ze sobą byli tylko przez ten jeden dzień u tej cioci w mieszkaniu. Żeśmy przeżyli wspaniale. Jej opowiedziałem, co było i tak dalej, ona swoje. I Pan to wynagrodził. A gdybym tam był, został, ja nie wiem, czy jedna dziesiąta tego dobrego by była, co było później. I stąd wiem, że musi być następna sprawa, determinacja. Determinacja. O czym ja myślę, używając tego wyrażenia, bo nie miałem, czyli zdecydowanie. O, będzie lepszy wyraz. Zdecydowanie. Pamiętamy tę chwilę, gdy Pan Jezus się modli. Posłuchajcie. Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. Ojcze, dusza moja jest zatrwożona aż do śmierci. Ja przeżywam drżenie, mnie rozrywa, ja nie wiem, co z sobą zrobić. Wszakże, jeśli ma się stać Twoja wola, niech się stanie. I właśnie musi być to zdecydowanie, Panie, zrobimy tak, jak Ty chcesz, mimo że moja dusza w tym czasie walczy o coś innego. Ja sobie szukam teraz tego wersetu i miejsca, które mówi nam w liście Hebrajczyków o Jezusie, gdy się modlił. Za dni swego życia zanosił z wielkim wołaniem i płaczem, ze łzami. Modlitwy i błagania. Zobaczcie, Bóg. Jezus, Syn Boży, Bóg w ciele, błagał. Tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności. Dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem przez duże S, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Więc musimy przejść przez bóle rodzenia, podporządkowywania się woli Bożej. Musimy, jak jest powiedziane, mieć w nienawiści ojca, matkę, to i tamto. To nie chodzi o nienawiść tą ludzką. Ale zdecydować się, kto jest pierwszy. Kogo teraz posłucham? Kto jest najważniejszy właściwie, a nie pierwszy? Bo dawniej to mnie uczono, że Bóg ma być pierwszy, potem sprawy Boże, dopiero potem żona, dzieci i tak dalej. Ja tak robiłem i wiecie, to była tragedia. Żona miała urodzić dziecko pierwsze, a ja pojechałem na 3 tygodnie na ewangelizację. I tak wiele, ja nie rozumiałem, bo ja zawsze miałem te gradacje. Najpierw, dopiero potem ktoś przyjechał i mi wyjaśnił, mówi, drogi, a to już było późno, trochę za późno, ale mi wyjaśnił na szczęście, to nie ma być tak. Ma być inaczej. Nie układ hierarchiczny. Bo w ten sposób to zawsze będzie Bóg i zbór ponad wszystko i sprawy Boże. Zawsze. Nigdy nie będziesz miał czasu nawet dla siebie. I młody umrzesz. A ma być inaczej. Bóg ma być w centrum. Jak oś. Jezus jest w centrum, jest piasto. I potem są szprychy. To są poszczególne sprawy Twojego życia, gdzie jest i dziecko, jedno, drugie, piąte i piętnaste, jeżeli Pan nam da, i żona, prawda, i teściowa, i ojciec, i zbór. Wszystko się mieści na tej obręczy. I gdy koło się toczy, to dana sprawa jest najważniejsza. I dana, bo on się toczy, prawda, i tak kolejno, ale Bóg jest cały czas w centrum i On sprawia, że Ty wszystkich kochasz równocześnie. Że zajmuje się tym, ale na wszystko masz pojemność wewnętrzną. Ja musiałem potem się przestawić i rozszerzyć, przebudować też swoje podejście. A więc musimy wycierpieć, aby nauczyć się posłuszeństwa. I stąd, kochani, Kończąc już moje usługiwanie, wczorajsze i dzisiejsze, mam takie słowo już na sam koniec. Rzymian, 12 rozdział. Wszyscy znamy to miejsce, ale spójrzmy na nie jeszcze raz, może i w nowy sposób. 12 rozdział, pierwsze dwa wiersze. Wzywam was wtedy, bracia i siostry, dodam, przez Boże miłosierdzie. Tam jest wyraz zachęcam was. Wzywam, zachęcam. Abyście składali, dosłownie może być, abyście postawili swe ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Bo taka winna być, tu jest duchowa, ale w Biblii Gdańskiej jest rozumna służba wasza. I po grecku jest logiką, czyli służba związana ze słowem, czyli rozumna służba. Więc nie duchowa, ale rozumna służba. Nie rozumowa, nie intelektualna, rozumna. To jest coś więcej niż... To jest połączenie rozumowa i duchowa. To jest razem sprawia, to jest rozumna, a to jest inny temat. Abyście postawili swoje ciała. To jest złożyli jako ofiarę. Ale ja lubię to wyrażenie postawić, bo naczynie trzeba postawić. Nie trzeba je położyć, ale postawić. Że Pan naleje. To trzeba je nieść podniesione i ulewać tego wszystkiego, co tam jest wewnątrz, aby obdarzać tych, których Pan chce, abyśmy obdarzyli. A więc postawić do dyspozycji swoje ciała, swoje życie, jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. I to być powinna rozumna nasza służba. I rozumna polega na tym, że codziennie czytam Boże Słowo. Codziennie się modlę, nie tylko w duchu, nie tylko w tramwaju, w samochodzie, ale też i na kolanach. Uklęknę przy łóżku i się modlę. Też i to trzeba pielęgnować. Codziennie też komuś zaświadczyć, coś powiedzieć, w jakikolwiek sposób, to nie musi być zaraz świadectwo oczywiście, ale w jakikolwiek sposób, ale no, być tym listem Chrystusa codziennie. I w ten sposób nasze życie będzie życiem ludzi, którzy za swego pokolenia usługują woli Bożej. I potem będziemy przemijać. I nam przyjdzie lat 60, 70, będziemy widzieć, że trzeba miejsca ustępować, bo inni wchodzą. Ale kto wchodzi inny? Nowe naczynia, napełnione Bożym imieniem, które mają usłużyć następnemu pokoleniu. To jest duża mądrość, gdy świadomie ustępujemy, gdy przygotowujemy swoich następców. Wczoraj wspominałem, gdy mój ojciec, lat 61, i Bóg mu rozkazał, aby przekazał mi pastorstwo, ja nie chciałem, on mnie zmusił. To właśnie jest słuszne. Jego jaka była argumentacja? Ja jestem już stary, ja jeszcze nie był jeszcze stary. Mówi, tu jest dużo studentów. Ty jesteś już wykształcony i Pan Ciebie chce użyć. Zobaczcie, to było rozumne podejście. A tato, być może tak, ale ja nie chcę. Ja się nie nadaję na pastora, ja jestem ewangelistą. A on mówi, ja już to załatwię. Wstał i poszedł. Zostawił mnie z tego. I załatwił. I zostałem pastorem przez 5 lat. Zborem się zajmowałem, żeśmy mieli nauczanie, wszystko. I po 5 latach Bóg zaczął zbór pomnażać o 100% co roku. To była Boża łaska. I to najczęściej studenci właśnie przybywali. Tak jak on przewidział, jak Pan mu powiedział. I później, gdy ja z kolei wiedziałem, znów wiedziałem, że trzeba następnym. I tak cały czas. Każdy z nas usługuje jako naczynie Boże pokoleniu, w którym się urodził, wśród którego żyje. I niech Pan was też błogosławi w waszych wioskach, w waszych miejscowościach, abyście usługiwali jak najlepiej, jak najobficiej, i żebyśmy, gdy wejdziemy do niebios tyralierą, żebyśmy wiele snopów mieli. Że Pan powiedział, wejdźcie słudzy dobrzy, słudzy użyteczni, wejdźcie do radości Pana swego. Powstańmy razem i spędźmy czas teraz na wdzięczności, na podziękowaniu za to, że Bóg jest Bogiem dobrym, że On jest naszym Ojcem, nas powołał po to, abyśmy jako Jego dzieci usługiwali na tej ziemi. Dał nam zbawienie w Jezusie Chrystusie jako dar niewysłowiony, abyśmy mogli też na tej ziemi ludziom ten dar przekazywać. Kochani, chcemy się razem połączyć w tym dziękczynieniu, ale zarazem mieć świadomość. Panie, na tej ziemi nie aniołowie mają usługiwać Polakom, lecz my. My ludzie. Panie, nie posłałeś aniołów, ale posłałeś nas na tę ziemię jako Twoje naczynia. Panie, darowałeś nas z łaski, abyśmy na tej ziemi byli i wykonywali Twoją wolę, gdziekolwiek byś nas posłał. Módlmy się o swoje dzieci. Módlmy się też o swoje przyszłe potomstwo, jeżeli się dopiero pobraliśmy, czy pobierzemy, a że Pan już i w ten sposób, poświęciwszy ich, mógł użyć do swego dzieła. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem, który masz najlepsze plany. najlepsze zamiary. Ty, Panie, nie chciałeś zniszczyć Sodomy i Gomory. Ty rozmawiałeś z Abrahamem, szukałeś, kto by tam jeszcze mógł być i nie znalazłeś. Bo Lot się nie spisał tam w Sodomie. On się nie spisał. Panie, ale Ty chcesz, aby na tej ziemi Twój lud się spisał. Abyśmy jako naczynia byli pełni nie tylko Twojej miłości, ale Twojej osoby. Abyś nas napełnił Duchem Świętym do przelewu. Abyśmy byli pełni Twojego Słowa i pełni Twojej osoby Jezusa. Aby ludzie patrząc na nas widzieli Jezusa, jak to było w przypadku apostołów. Panie, dziękujemy Ci za to. Panie, dziękujemy Ci, że Ty chcesz użyć...